Jeżeli tworzysz poezję, a nikt jeszcze o tym nie wie, to mamy dla Ciebie coś, czego już dawno w mediach nie było. Radio Gdańsk, Antoni Pawlak i Michał Piotrowski czytają, recenzują i odkrywają przed innymi Twoje wiersze nadesłane do naszego radia.
Dobry wieczór Państwu.
I dobrych wierszy, jak to wieczór w piątek wieczorem. Michał Piotrowski
i Antoni Pawlak.
Życzymy Państwu dobrego odbioru.
Poeci pierwszego kontaktu,
tak.
Ostatnio dosyć dużo mówiliśmy o poezji w przestrzeni publicznej, prawda? Mhm. I tutaj znalazłem, wygrzebałem w internecie, że jedna z komercyjnych stacji radiowych...
To mi się tak, ja ci wtrącę, mi się przypomniało, bo był kiedyś taki stary dowcip. Dom publiczny na B. Biblioteka. A, jak najbardziej.
Otóż jedna z stacji radiowych zrobiła taki subiektywny ranking najdziwniejszych nazw ulic w Polsce. Mhm. I tutaj, proszę ciebie, mamy coś takiego jak w Poznaniu ulica Makowej Panienki.
Bardzo niebezpieczna nazwa.
Bardzo, tak. Ulica Psiebudy we Wrocławiu.
No.
Przytyk w Warszawie. Zaflacze w Krakowie, to strasznie dziwne, ale Kraków przebił to jeszcze inną. Nawet na Kazimierzu jest taka ulica, która się nazywa Kupa. Jest Zadupie w Krakowie też, proszę bardzo.
Taka ulica.
Też tak. Hipotezy w Warszawie.
A to tak nawet, wiesz, trochę krępujące, jak tłumaczysz komuś, gdzie mieszkasz.
Tak, na Zadupie. No i tutaj w tej pierwszej dziesiątce jest, proszę Państwa, ulica z Gdańska. Mianowicie Żabi Kruk. Rzeczywiście ta nazwa zawsze mnie intrygowała. Żabi Kruk jakoś tak dziwnie, prawda? Otóż podobno nazwa Żabi Kruk, przynajmniej jedna z legend tak głosi, pochodzi od tego, że na tej ulicy gromadziły się niezbyt urodziwe kobiety lekkich obyczajów, mówiąc eufemistycznie. I mężczyźni mówili na te kobiety ropuchy lub żaby. A w związku z tym, że ci faceci wstydzili się tam przychodzić po te usługi, więc przywdziewali się, idąc tam, w czarne szaty, które upodabniały ich do kruków, i stąd Żabi Kruk.
To w życiu bym nie wpadł, że to tak.
Prawda, to trochę wymyślone brzmi, ale interesujące. Ja myślę, że profesor Janusz Ajtis by znalazł jeszcze przynajmniej 2-3 tłumaczenia tej nazwy.
A ty tak szukałeś nazw ulic a propos tych nowych przepisów dekomunizacyjnych? Że
akurat tutaj nie sądzę, żeby którakolwiek, chociaż Zadupie można by zdekomunizować.
No, bo przypomniało mi, że jest taka akcja gdzieś tam w mediach społecznościowych, żeby zdekomunizować również...
ulicę Dworcową.
Tak, jest ulica Dworcowa, a jak się okazuje Dworcow...
To był pisarz radziecki, apologeta stalinizmu, a tych ulic dworcowych no, w każdym jest w Polsce mieście. 800 podobno. No, tak. Ktoś to pracowicie wyliczył. Także mamy dużo roboty przed sobą.
Dużo, jak najbardziej.
Ale mamy też dużo roboty przed sobą, jeśli chodzi o naszą skrzynkę.
A wiesz co, zanim zajrzymy do skrzynki, bo ja tak jeszcze sobie pomyślałem, myśmy w poprzednich audycjach mówili o nietypowych tekstach, mówiliśmy o wierszach sportowych. Ja jeszcze jeden znalazłem, to może zacznę od tego.
Bo w zdrowym ciele zdrowy duch.
Tak, także taki kącik sportowy w audycji literackiej jak najbardziej. Douglas Dunn, poeta, wiersz pod tytułem Sportowcy. Swołocz. Mają szybkie samochody i pieniądze i zabierają cudze żony na tenisa. Są zawsze obok, rozśmieszają nas, na przyjęciach, w pubach, żyją dla wyczynu. Sprawdzają się w rozrywce, przyjdzie i na nich pora. Zwykły człowiek pokona ich w ulubionych grach. Ktoś zamorduje ich w sypialni, ich samochody będą sprasowane w kostki szmelcu.
No.
Ja myślę, że tutaj poeta jakby wyraził dobitnie, co myśli o sportowcach. No i tutaj ten spór tak, właśnie
chyba nie pozostawił nam tutaj zbyt dużego pola do interpretacji.
Między ciałem a duchem jakby widać, że jest pewne napięcie i to napięcie właśnie w ten sposób odreagował poeta w swoim utworze. No i to może tyle, jeśli chodzi o kącik sportowy. A teraz faktycznie zajrzyjmy do skrzynki.
Na przykład dostaliśmy wiersze od pani Jolanty, która napisała nam, że wiersze, refleksje, miniaturki piszą z zamiłowania. I że postanowiła się podzielić z nami, z Państwem swoją twórczością, mając nadzieję, że któryś z tych wierszy przypadnie nam do gustu. Tych wierszy jest kilka, ja szczególnie zwróciłem uwagę na jeden. On jest zatytułowany W tamtym domu. Może było więcej światła i pleśni nie było na suficie. Nie wiem. Tamtego domu już nie ma. Rozpadł się od przygnębień starości. Nie pamiętam szczegółów, prócz obrazu, na którym ojciec i syn patrzą w niebo odlatujących żurawi. I ten wiersz mi się bardzo spodobał, z jednym wszakże wyjątkiem. To znaczy, nie podoba mi się to sformułowanie, że rozpadł się od przygnębień starości. Dla mnie to jest trochę niezręczne. Mhm. Ale w ogóle wiersz bardzo fajny, taki klimatyczny, rzekłbym, prawda?
No i taki skondensowany, bo wiesz co, nie, tak sobie myślę, że to nawet tam się broni z tym, z tym fragmentem, który podkreśliłeś, dlatego, że to właśnie jest taka esencja i tutaj trzeba było troszeczkę skracać, żeby nie pójść w lanie wody, więc ja myślę, że tu taka, no nie wiem, metafora mogłaby być uzasadniona.
Radio Gdańsk, Antoni Pawlak i Michał Piotrowski czytają, recenzują i odkrywają przed innymi twoje wiersze nadesłane do naszego radia.
A to może posłuchajmy jeszcze jednego wiersza pani Jolanty, bo on jest utrzymany chyba w podobnym klimacie, chociaż już nie jest o domu, tylko jest zatytułowany Noc. Noc przychodzi codziennie, może tylko w innej oprawie. Z księżycem, bez księżyca, z gwiazdami, bez gwiazd, z głębią ciemności. Budzą się nietoperze. Trzeba uważać, by nie wplotły się we włosy. Sowa spać nie potrafi, wyostrza wielkie oczy, jakby chciała ujrzeć coś więcej. Widzi mroczność i jej uroki. Noc przychodzi codziennie. Udaje wyciszoną wieczność. Śpi wieś, śpi miasto. Wszyscy śpią oprócz sowy i nietoperzy. Dla nich noc jest dzikim rajem, tańcem pośród półcieni.
No i tu masz też taki klimacik,
tak,
właśnie.
To są wiersze, których czytanie sprawia mi autentyczną przyjemność. Mm.
Zauważ, że no, ten jest oczywiście dłuższy, natomiast tak jak w poprzednim, moim zdaniem one są bardzo mocno nasycone treścią i tak naprawdę właśnie czytając taki wiersz, buduje ci się w głowie, czy słuchając nawet, buduje ci się w głowie taki bardzo konkretny obraz i te wiersze przemawiają mocno do wyobraźni, także no, moim zdaniem jak najbardziej się oba bronią.
Tak, i tu nie ma czegoś takiego, że masz w pewnym momencie ochotę, czytając taki wiersz, o, tu bym coś skreślił, prawda? Jakiś przymiotnik wyrzucił coś. Nie, tutaj nie ma czegoś takiego. One są rzeczywiście dobrze skonstruowane i oddają bardzo fajny klimat. Mhm.
Ale to skoro jesteśmy przy takich właśnie tekstach i tego typu poetyce, to ja wyszperałem, bo miałem tutaj w tekstach przygotowanych na dzisiaj wiersz pana Łukasza, który wydaje mi się troszeczkę jest z podobnej parafii, dlatego że zatytułowany jest Szarańcza, natomiast no, zresztą posłuchajcie państwo sami. Po innej stronie drzwi rozgrzana klatka schodowa dyszy. Klaustrofobia wdziera się pod noc, pod paznokcie i papilarne nici. Nie zawiodłam cię, powiedziałaś. Nie zawiodłaś mnie, odpowiedziałem. Tylko myślę, dokąd ja zawiodłem ciebie. Popatrz, wymarłe pokoje, dywany z dymu i ten niemiłosiernie szeroki szal, który ci dałem. A teraz jeszcze to. Nasze sylwetki wycięte ze zmierzchu jak hologramy.
To bardzo ładne.
No, także
to masz tą wygraną dwuznaczność słowa zawiodłam. Tak.
Również ta scenografia, która jest zarysowana, czyli te dywany z dymu, te
nici papilarne też.
Klaustrofobia, która wdziera się pod noc, pod paznokcie, czyli tak, wiesz, jednocześnie blisko i daleko. To jest bardzo fajne spięcie tutaj, panie Łukaszu. No i myślę sobie, że no, to jest jeden z takich ciekawszych wierszy, które ostatnio wpadły na skrzynkę.
Bo to jest też moim zdaniem dosyć duża sztuka, żeby potrafić w wierszu, czyli w utworze jakby z założenia nie za długim, oddać klimat. Prawda? To jest szalenie trudne. Bardzo często jak się coś takiego pisze, to ma się taką ochotę tu jeszcze coś dodać. Tutaj, a tutaj nie, tu
nie,
oszczędnie,
właśnie nie,
właśnie, prawda?
Raczej powinno to polegać wszystko na odcinaniu zbędnych słów niż na...
Dokładnie. I tutaj akurat tym dwojgu autorom się to moim zdaniem bardzo ładnie udało. Mhm.
No dobrze, to ja sięgam do kolejnego tekstu. Tym razem tutaj mam przed sobą pana Mateusza. I to też jest, myślę sobie, ciekawy utwór. Ja nie do... Znaczy, dobra, nie będę wyprzedzał faktów. Wiersz zatytułowany jest Jednak. Jednak buduje się średnie miasta, żeby sypać stworzeniom słonecznik, patrzeć w szaro niebieskie, dogasać bez ambicji. Jednak żony pachną cynamonem, prawnuki upadają na pościelone, argentyńskie matki rodzą chłopców o obrotowych stopach. Jednak mam 600 przyjaciół i 2 kolegów. Znam też Ewę z Namysłu, Grandy, Tiulu, Lila Róż z Domieszką. Jednak motorówka sunie ku kremowemu kundlowi jeżącemu się na krze z Żoliborza do Helsinek. Jednak markotny Pan Bóg wyłuskał poety z korowodu prowadzonych na. Jednak Elvis żyje, a Lenin wiecznie balsamowany, balsamowany, balsamowany. I widzisz, jakby, bo co chciałem powiedzieć, że na pierwszy rzut oka, jak zacząłem ten wiersz czytać na początku, to sobie pomyślałem, no dobra, snuje się ta historia, ona sobie tam płynie, natomiast czytelnik tą uwagę gdzieś tam rozprasza. Jest tych wątków dużo, one gdzieś tam się nie do końca wszystkie są...
Dużo, są dosyć efektowne,
są
tym
efektowne,
bardziej to jakby...
ale jakby tak troszeczkę jesteś rozproszony i potem dostajesz taką właśnie fajną puentę, bardzo moim zdaniem ładnie domykającą tekst. I tak naprawdę w głowie pozostanie ci pewnie po pierwszym czytaniu, czy nawet tak jak sobie tutaj rozmawiamy, pozostanie ci ta puenta, ale jednak ona pozostanie. To będzie coś, do czego będziesz mógł potem wrócić, przypomnieć sobie. My pewnie będziemy gdzieś tam też do tego zakończenia nawiązywać.
Bo ona ładna i mocna jest, prawda?
Także tak naprawdę z całego tego obrazu zostaje ci coś jednego, ale to myślę, że też wartościowe.
To i tak dużo, myślę.
Są wiersze, po których nie zostaje nic. Teraz może bym chciał Pana Artura, pozwolisz przeczytać wiersz. Wiersz zatytułowany Pochodna. Wszystko zostało już powiedziane. Wszystko zostało już napisane. Nie sile się, by zmienić te słowa. Co pozostaje z tą świadomością? Poddanie się fali pędzącego strumienia? Bezsilne błądzenie w ciemności? Potęga tego świata wciąż żyje i czuwa. Słowo, wiele razy już powiedziane, nie znaczy to samo. Ilekroć pochylisz się nad nim, odzywa się na nowo. Potęgo tego świata, karmisz nas co dzień. Czasem jesteś plugawa, czasem jesteś uzdrowieniem. Władcą jest ten, co twą sztukę pozna. Wyższość nad światem, jego kreacja, ciężka to siła. Krwawiące sumienie, wyższe twe loty. Praw mieć nie będziesz, dawanie tylko. To jest rachunek. I powiem ci, że to jest wiersz, który no właśnie, on tu nie ma takiego domknięcia moim zdaniem.
Ja się jakby troszeczkę rozmywał.
Jest pewna historia, ona się fajnie się wchodzi w ten tekst, fajnie się go czyta na początku, a potem zaczyna się, panie Arturze, takie troszeczkę nie do końca, nie wiem jak to powiedzieć, no rozpływa się to, rozmydla, rozwadnia.
Tak, i to szkoda, bo gdyby to domknąć jakąś właśnie celną, fajną...
Być może kwestia jest taka, że on po prostu jest za długi, że tam ta pierwsza myśl, która przyszła do głowy, jak pan Artur siadał z piórem w ręku do pisania albo z klawiaturą, gdzieś tam się pojawiła, a potem próbował...
Jakby wycisnąć tego wszystkiego, to troszeczkę jest...
Tu się zaczynają takie jakieś właśnie wielkie słowa, bo to jakaś, że ciężka to siła, krwawiące sumienie, wyższe loty. Nie wiem, być może to jest tak, panie Arturze, że my po prostu mamy troszeczkę innego rodzaju poezja nas kręci, najprościej mówiąc, ale no troszeczkę to takie przytłaczające i troszeczkę takie właśnie moim zdaniem warte jeszcze dopracowania.
Tak jeszcze raz to przeczytać i zastanowić się, jak to można domknąć, prawda?
Radio Gdańsk, Antoni Pawlak i Michał Piotrowski czytają, recenzują i odkrywają przed innymi twoje wiersze nadesłane do naszego radia.
Wyczytałem ostatnio, jest takie miasto po sąsiedzku z Gdańskiem, Gdynia się nazywa.
Tak.
Jest również taka nagroda, która nazywa się Nagroda Literacka Gdynia.
Jest to bardzo dobra nagroda.
I wyobraź sobie, bo co mnie zaciekawiło, wyczytałem właśnie niedawno, że w tym roku w kategoriach proza, esej, poezja i przekład zgłoszono do tej nagrody ponad 400 tytułów, czyli ponad 400 książek, które zostały do nagrody zgłoszone. A cały czas gdzieś tam w głowie pamiętam, że większość z nas jednak nie czyta nic, albo czyta jedną książkę w roku i to też jest już duży wynik. Pytanie w związku z tym, czy to jest tak, że myślę, że jest więcej piszących niż czytających? Bo...
Ja czasami tak podejrzewam.
Bo oczywiście my jako śledzący losy nagrody poznamy nominowanych już niebawem, 19 maja dokładnie podczas warszawskich targów książki. Z tych 400 tytułów poznamy 20 nominowanych, którzy we wrześniu otrzymają, któryś z nich otrzyma nagrodę. Natomiast pomyślałem sobie, że to jest straszna masa, te 400 książek. I to jest, no to świadczy o tym, że jednak wydawniczy działa, natomiast być może on trafia w pustkę.
Zważywszy, że bardzo często się mówi, że pisarze i poeci czytają tylko swoje własne książki. Mm. Więc...
No ja tak robię. No nie, czytamy jeszcze tutaj państwo oczywiście, tak. Ale to jest taki jedyny wyjątek. Ale widzisz, szybko znalazłem sobie odpowiedź na pytanie, co zrobić z taką sporą stertą książek, 400 tytułów. Jest artysta w Londynie, Jeremy May się nazywa, i on wyobraź sobie, tworzy z książek pierścionki i bransoletki, a także inną biżuterię. A robi to w ten sposób, że wyciąga taką książkę, wytłacza taką specjalną wyżynarką z tej książki pewien kształt i potem sklejając te kolejne warstwy papieru osiąga taką bryłę, z której potem oczywiście rzeźbi na przykład pierścionek. I możesz sobie taki pierścionek na przykład zrobiony z Przeminęło z wiatrem, albo z Wojny i pokoju, albo nie wiem, z buszującego w zbożu. Taki pierścionek możesz sobie napisać na
pewno. Rodzi się od razu pytanie, czy taki pierścionek da się przeczytać. No bałem się, że niekoniecznie.
Nie, to już jest jakby taka informacja tylko i wyłącznie dla ciebie i świadomość, że twój pierścionek jest na przykład z Mistrza i Małgorzaty, a nie z Pana Tadeusza. Nikt inny tego nie będzie wiedział.
No i jest to jakaś korzyść, niewątpliwie, jakiś powód do dumy.
No ale przecież przed chwilą też powiedzieliśmy, że w zasadzie tych książek to...
No tak, tak nikt nie czyta, no, to tak. Ale może... jak już wspomniałeś o Gdyni, to mi się skojarzyło, nie wiem czy wiesz, bo rozmawialiśmy na początku tej audycji o takich dziwnych nazwach ulic, że na autobusie w Gdyni właśnie, w mieście Gdyni, widziałem, że stacją docelową są Kacze Buki. Też interesujące.
Jeśli ktoś z Gdyni nas słucha i zna historię tej nazwy,
to chętnie byśmy...
Być może Kacze Buki to jest taka gdyńska wersja historii o Żabim Kruku.
No, dokładnie.
Z jakimiś kaczkami, z jakimiś ludźmi przebranymi za buki na przykład.
A skoro już dają nam sygnał, że powinniśmy kończyć, to tak sobie przypomniałem, że jest już późno, wieczór, to może byśmy państwa... jakoś na ten miłą noc piątkowo-sobotnią nastawili. Otóż, nie wiem, czy państwo pamiętają, był kiedyś taki serial Podróż za jeden uśmiech. I jeden z głównych ról grał tam Filip Łobodziński, który potem był znany z tego, że był członkiem takiego fantastycznego zespołu, zespół reprezentacyjny to się nazywa, i tam głównie latynoamerykańskie lub hiszpańskie rzeczy śpiewali. I otóż Filip Łobodziński pisze też limeryki. I tak sobie pomyślałem, że na pożegnanie Filipa limeryk, właśnie takie nocne pożegnanie byłby...
Dobry limeryk na piątkowy wieczór nigdy nie jest zły.
Prawda? Więc Łobodziński pisze, że to jest limeryk odsłona narodowa z akcentem słowackim. A brzmi to tak. Pewien zbój, nazywany Janosik, pośród dam ksywę nosił Albinosik. Otóż musiał swój flaczek wsadzić w gips, bo inaczej nie byłby w stanie wejść w tychże dam cosik. Ładne. I takie właśnie limerykowate, czyli lekko poderotyzowane, ale trzymające się jakby w pewnych granicach.
Trzymające się pewnego salonowego poziomu. Można czytać, może nie przy damach, bo pamiętasz, była taka kategoria, że limeryki, które można czytać przy damach.
To nie są dobre limeryki.
Limeryki, które można czytać przy osobach duchownych i takie, które absolutnie ani w towarzystwie jednych, ani drugich nie można.
Można.
No, wydaje mi się, że można.
Nawet wśród osób duchownych.
Także zostawiamy z tym państwa, myślę, i żegnamy się, ale tylko na tydzień.
Tak, mam nadzieję, że nie mówimy żegnaj, a do usłyszenia.
Do usłyszenia zatem.
Dziękujemy państwu.
Jeżeli tworzysz poezję, a nikt jeszcze o tym nie wie, to mamy dla ciebie coś, czego już dawno w mediach nie było. W Radiu Gdańsk Antoni Pawlak i Michał Piotrowski czytają, recenzują i odkrywają przed innymi twoje wiersze nadesłane do naszego radia.